4 minuty po godzinie 20. Tu audycja Między nami i zwierzętami. Dziś jestem w zastępstwie redaktor Małgorzaty Nabel-Dybaś, która jest na zasłużonym urlopie. Izabela Kwiatkowska. Dobry wieczór Państwu. Za konsoletą Karol Kasprowiak. Dziś będziemy mówić o przestępstwach wobec zwierząt, o skali tego zjawiska w Polsce i w naszym regionie. Będziemy zadawać mnóstwo trudnych pytań. Co kilka dni w mediach możemy usłyszeć o kolejnym przypadku znęcania się nad zwierzętami. Głodzenie, bicie czy notoryczne kopanie psów i kotów to często najłagodniejsze formy przemocy stosowanej wobec domowych czworonogów. W policyjnych raportach oraz danych zbieranych przez organizacje pozarządowe można przeczytać wiele okrutniejszych historii. Na potęgę znęcamy się także nad zwierzętami gospodarskimi, jako gatunek ludzki oczywiście. Ostatnia makabryczna seria zabójstw jeży w Zielonej Górze, poprzedzona ich torturowaniem, to dowód na to, że ludzie znęcają się także nad dzikimi zwierzętami. Zapowiada się trudna i bardzo ciekawa audycja. Naszymi gośćmi będą dziś podinspektor Małgorzata Barska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dobry wieczór.
Wieczór Państwu.
Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, aspirant sztabowy Paweł Kozłowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Prokurator Aleksandra Dziechciarz z Prokuratury Rejonowej w Krośnie-Odrzańskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Doktor filozofii, bioetyk Tomasz Turowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa.
I za chwilę połączymy się także z Karoliną Kuszlewicz, adwokatką prowadzącą kancelarię adwokacką w Warszawie. Pani Karolina Kuszlewicz jest autorką publikacji w zakresie prawa gospodarczego i ekspertką w zakresie prawnej ochrony zwierząt. Autorką bloga W imieniu zwierząt i przyrody. Ale to już za chwilę. Teraz posłuchamy piosenki. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Well, lines say this loving's best. Well, leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and allude to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate and then you wait for the next. Ilość cierpienia, jakie przeżywają zwierzęta w Polsce, jest ogromna. Według raportu przygotowanego w 2016 roku przez Fundację Czarna Owca, tylko w latach 2012-2014 w prokuraturach odnotowano 4475 zgłoszonych spraw, średnio około 1500 rocznie. To oznacza, że każdego dnia w naszym kraju zgłasza się około 5 spraw dotyczących okrutnego traktowania zwierząt. W tym samym czasie do sądów trafiło około 900 spraw, natomiast wojewódzkie i powiatowe komendy policji odnotowały 5279 wykroczeń. Porażająca skala zjawiska to oczywiście tylko liczby, za tymi liczbami jednak kryje się ogromna skala cierpienia zwierząt. Słyszymy się już chyba z panią mecenas Karoliną Kuszlewicz. Dobry wieczór.
Tak, dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
Ja już wszystkich gości przedstawiłam troszeczkę wcześniej, ale pani mecenas zdaje się wie, kto dziś jest gościem, bo wcześniej rozmawiałyśmy. Ja może na początek zadam pytanie panu doktorowi Turowskiemu. Dlaczego znęcamy się nad zwierzętami?
Dobre pytanie. Jeżeli chodzi o moją działkę, czyli powiedzmy filozofię moralną, teorię, tak, to odpowiedź od przynajmniej lat 70., może jeszcze wcześniej, jest następująca, że w przeważającej części jesteśmy szowinistami gatunkowymi. Znaczy uważamy, że nasz gatunek Homo sapiens jest gatunkiem na tyle wyróżnionym, że jeżeli chodzi o takie symetryczne relacje moralne, to one dotyczą tylko ludzi. Tak? Znaczy na linii my-zwierzę panuje ta relacja jednak asymetryczna. Ja tutaj, korzystając z tego, że jest pani mecenas Kuszlewicz, przypominam sobie temat jej referatu z 20 czerwca tego roku z konferencji w Krakowie, w której też uczestniczyłem. Mianowicie ten tytuł, o ile dobrze pamiętam, było już nie rzecz, ale jeszcze nie podmiot, tak? I rzeczywiście tak to jest, tak, że doszliśmy do tego, że zwierzę nie jest rzeczą i to jest zapisane w ustawach. To jest ta ustawa z 78 roku, która została proklamowana przez UNESCO. To jest też ta nasza ustawa, która, pamiętam, jest ustawą nie tyle o ochronie praw, co o dobrostanie zwierząt, tak na dobrą sprawę.
Ale w prawie cywilnym ciągle jest rzeczą.
I właśnie, zwierzę nie jest rzeczą, to jest napisane w preambule tej naszej nawet ustawy, a z drugiej strony jest mnóstwo artykułów, które się wykluczają albo są sprzeczne z tym artykułem pierwszym. Na przykład tamten cały ustępy dotyczące zwierząt gospodarczych, które mówi się o tym, żeby właściciel w jakiś sposób je szczególnie chronił i był dla nich, powiedzmy, dobry. Więc tak na dobrą sprawę ta ustawa o dobrostanie zwierząt reguluje taką linię między właścicielem a przedmiotem, tak? Co z istoty wyklucza podmiotowość zwierzęcia. To jest nawet w literze prawa tutaj. Natomiast z punktu widzenia właśnie tej mojej działki etycznej, to jest silnie ugruntowany w nas antropocentryzm po prostu, że jesteśmy tym takim gatunkiem wyróżnionym, podmiotem,
który... A jesteśmy?
Moim zdaniem nie. Coraz częściej nawet najnowsze badania, tak, behawioralne i psychologiczne pokazują, że tak na dobrą sprawę, jak to pięknie kiedyś ujął Darwin, różnica między nami a nimi jest tylko różnicą stopnia, prawda? Nauka o tym mówi, że jesteśmy my i zwierzęta, jesteśmy metazoa po prostu, tak? Czyli jesteśmy przedstawicielami świata zwierząt. Ale poza tą nauką istnieje oczywiście cała ta regulacja moralna, która osobiście mi się bardzo nie podoba, została dosyć już szczegółowo opisana jako ta regulacja, która zawsze uwznośla to, co specyficznie ludzkie, tak? Bo człowiek to jest ta istota, która z punktu widzenia tradycji filozoficznej i religijnej jest istotą, która ma prawa naturalne, która jest na przykład godna, a to, co nie jest człowiekiem, istoty pozaludzkie takowych nie mają. Natomiast pytanie pani redaktor, dlaczego człowiek odkrutnie traktuje zwierzęta? Ja nie jestem psychologiem, tak? Znaczy, nie jestem w stanie na to pytanie tak odpowiedzieć, jakbym chciał odpowiedzieć. Bo mogę zrozumieć to, że nie każdy, kto, a nawet wielu, którzy okrutnie obchodzą się ze zwierzętami, katują te zwierzęta, nie znają się na filozofii. Na 100%. Oczywiście nie mam twardych empirycznych badań, ale podejrzewam, że tak właśnie jest. A mimo to to robią, tak? Gdzieś ten mechanizm jest. Ten mechanizm jest być może mechanizmem religijnym w naszej tradycji. No, nie jestem w stanie na to pytanie tak odpowiedzieć, ale zarówno religia, jak i tradycyjna filozofia Zachodu jest mocno antropocentryczna. I to jest tak w nas wbudowane, że my na co dzień nawet o tym nie myślimy, działamy zupełnie automatycznie. Oczywiście istnieje też w tej tradycji filozoficznej taki bardzo ciekawy pomysł, który został w XIII wieku opisany przez Tomasza z Akwinu, a przez Immanuela Kanta, filozofa nie byle jakiego, pociągnięty niemalże do takiego głównego paradygmatu myśli moralnej, mianowicie, że jeżeli człowiek będzie okrutnie traktował zwierzęta, to z braku zwierzęcia do bicia czy do okrutnego traktowania będzie w ten sposób traktował człowieka. Innymi słowy, rozsmakowując się w okrucieństwie wobec tych naszych braci mniejszych, my będziemy również traktowali w ten sposób ludzi. Tak? I tutaj zdaniem tych filozofów jest to szczególnie niedobre, takie traktowanie zwierząt. Ale jest to oczywiście traktowanie zwierząt ze względu na człowieka, a nie ze względu na to, że zwierzę jest jakimkolwiek podmiotem, tak? Podmiotem moralnym. No i to jest to, z czym większość filozofów prozwierzęcych obecnie wojuje. I bardzo dużo się zmienia. Ja przed audycją rozmawiałem z panią redaktor, że w moim przypadku, kiedy zwiększyła się wiedza moja, w stosunku do eksperymentów naukowych na zwierzętach, w stosunku do tego, co się odbywało na Factory Farm i innych farmach komercyjnych, no to otworzyły mi oczy, tak? I przestałem jeść mięso, a później przestałem korzystać w ogóle z czegokolwiek, co jest pochodzenia zwierzęcego. I to jest jakaś taka moja osobista droga, więc też odpowiedź na pytanie...
Bo nie można rozróżniać, mówiąc o okrucieństwie wobec zwierząt, zwierząt gospodarskich i domowych.
Oczywiście,
tak? Wszystkie
tak,
czują tak samo.
Oczywiście, że tak, no ale jest ta relacja, która jest relacją asymetryczną w dalszym ciągu.
Wrócimy na chwilę do statystyk. Mieliśmy tutaj ogólnopolskie statystyki, a ja bym chciała dowiedzieć się, jak to wygląda w naszym regionie. Może zacznijmy od Zielonej Góry. Inspektor Małgorzata Barska, aspirant sztabowy Paweł Kozłowski. Jak te statystyki na przestrzeni ostatnich 5 lat u nas wyglądają? Jest więcej tych przestępstw, mniej?
To znaczy, ja pozwoliłem sobie tak przygotować w zasadzie temat od 2015 roku, żeby tutaj nie za szeroko wychodzić z tym tematem i powiem Państwu, że tutaj w naszym rejonie działania Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze ogólnie od 2015 roku do powiedzmy chwili obecnej mieliśmy 85 postępowań przygotowawczych w tym zakresie, tak? W kwestii artykułu 35 ustawy o ochronie zwierząt, w kwestii tutaj znęcania się czy zadawania bólu, mówiąc tak ogólnie i potocznie. I powiem, że to tak w zasadzie rozkładało się, te lata rozkładały się jakby po równo, tak prawie, że jest tendencja wzrostowa, aczkolwiek w 2015 21 postępowań, 16 20, 17 24. No teraz mamy połowę, powiedzmy 18, mamy już 20 postępowań, tak? I to pokazuje, że no jakby jest to prawie na tym samym poziomie, aczkolwiek z lekkim wzrostem z roku na rok.
Jak pan myśli, z czego to wynika? Czy po prostu jest więcej zgłoszeń, może... większa świadomość? Tak?
Właśnie, bo może tutaj ja tak, bym to... dodała, że obserwujemy... Tak
bardzo proszę, pani
zgodzi, że
inspektor Małgorzata Barska.
Wcześniej było tak, że rzeczywiście byliśmy informowani o tych przestępstwach głównie przez organizacje, które się zajmują zwierzętami, a teraz zdarza się bardzo często, że jesteśmy informowani przez ludzi. Czyli ta wrażliwość i ta świadomość wzrosła. Ludzie nam wysyłają zdjęcia, informują nas, maile do właśnie do komendy. Także jesteśmy zawiadamiani o tym, że coś się złego dzieje także przez ludzi.
Szeroko pojęte narzędzie internetu jakby tutaj tak, wchodzi coraz bardziej w ten temat. Nie?
Fantastyczny instrument.
Okay.
Ja w ogóle tutaj z tego miejsca chciałabym Zielonogórskiej Policji złożyć gratulacje, jeśli jeszcze nie miałam okazji. Gratulacje z powodu tego, że udało się Państwu bardzo szybko ująć, no chyba psychopatę, chyba nie trzeba tutaj owijać w bawełnę, który no, był sprawcą serii zabójstw i znęcania się nad jeżami w mieście. Sprawa dość medialna, no, spektakularna, straszna. Na wszystkim zależało, wszystkim obrońcom praw zwierząt i zwierzolubom zależało na ujęciu sprawcy. Trochę nie wierzyliśmy, że to się uda, a jednak się udało. Tym bardziej chapeau bas dla Państwa.
Myślę, że tutaj trzeba rzeczywiście docenić pracę przede wszystkim policjantów właśnie z wydziału PG, którzy się zajmują tymi przestępstwami, bo materiał zgromadzony przez nich, to zebrane te informacje, tak, zabezpieczony monitoring, stworzenie tego portretu umożliwiło później, ponieważ wszyscy policjanci dostali ten portret i ten opis podejrzewanego o te czyny. No, policjanci też się przejęli, tak? Tu trzeba przyznać, że rzeczywiście sami między sobą rozmawiali, bo byłam też świadkiem tego rzeczywiście, że to jest sprawa, którą musimy zrobić wszystko, żeby tego sprawcę wykryć, bo jest to no, rzeczywiście bulwersujący temat.
Tym bardziej, że wiadomo było, że nie zakończy się na tych trzech przypadkach, tak, nie? Że to się pociągnie.
Takie było podejrzenie. Stąd właśnie no, dzięki przygotowanemu temu materiałowi, po pierwsze, policjanci mogli wytypować tego podejrzanego i tak jak mówiłam wcześniej, jeden z naszych kolegów rzeczywiście w czasie prywatnym zobaczył go w sklepie, tak? Rozpoznał go po tym opisie, zobaczył go w sklepie, porzucił swoje zakupy i po prostu pobiegł za nim, będąc w czasie prywatnym sam. Czyli też postąpił no, z jednej strony bardzo dzielnie, z drugiej strony trochę ryzykował, tak? Bo jednak no, Ale to... Wezwał po drodze, wezwał oczywiście patrol, przyjechali koledzy, został zatrzymany. Natomiast tutaj też duży rzeczywiście wkład właśnie policjantka włożyła w przygotowanie tego materiału na tyle, że prokurator nie miał wątpliwości, że należy wystąpić o areszt i ten areszt został zastosowany.
Pani inspektor Elżbieta Traczyk, specjalistka od zwierząt w Komendzie Miejskiej Policji.
Tak, no przede wszystkim tutaj znamy. Sąd jakby końcowo też nie miał wątpliwości i zastosował tymczasowy areszt, chociażby do czasu tutaj jakby zamknięcia tematu dowodowego i nie ukrywam badań psychiatrycznych podejrzanego, tak? Natomiast dokończę tu jeszcze może statystykę, tak jak już pani redaktor wspomniała, w naszym rejonie co do kończenia tych spraw, tak? Do tej pory mieliśmy 25 aktów oskarżenia. No to myślę jest wynik taki, że tak powiem, niektórzy powiedzą, że na 85 spraw mały, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że gro tych spraw, tu akurat 47 nam wyszło, są to sprawy nie noszące niestety cech przestępstwa, tak, bo są to różne jakby fakty, różne sprawy, różne ludzie tematy zgłaszają i nie zawsze to jakby ten materiał zgromadzony pozwala na stwierdzenie, że jest przestępstwo, natomiast no, gro też tematów schodziło na wykroczenia i to tak czy inaczej kończyło się dla sprawców jakimiś konsekwencjami. Tak, no niestety 13 spraw nam nie udało się wykryć, ale były to rzeczywiście bardzo mega, powiedzmy, takie zawiłe tematy w kwestii przykładowo znalezienia pokaleczonego psa w lesie, tak? No tu już temat całkowicie jakby...
Sprawa została umorzona.
Tak.
Mówimy o Felicji, prawda?
No, między innymi chyba, tak. W każdym razie no, jest kwestia no, tutaj dotarcia do, jeżeli w małym środowisku, bo to akurat było przy małej miejscowości, jakby ludzie nie do końca chcą, wiadomo, jak małe środowisko jest, wszyscy się znają, a nikt nie chce o nikim mówić i no, jeżeli tutaj nie pokona się tej bariery jakby tajemnicy, to w tym momencie no niestety my sami nie zdołamy tego pokonać i wykryć tematu, tak?
Pani prokurator, a jak to wygląda w Krośnie? Pani wcześniej była prokuratorem w Zielonej Górze. Za chwilę, pani mecenas, przejdziemy w Nowej Soli, przejdziemy do pytań do pani mecenas. Jeszcze tylko tą statystykę dokończymy. No właśnie, jak Krosno i jak Nowa Sól? Czy ma pani prokurator porównanie?
Jeśli chodzi o krosno-odrzańskie statystyki z krosno-odrzańskiego rejonu, ja również obserwuję tutaj tendencję wzrostową, jeśli chodzi o rejestrację tych spraw, bowiem w 2015, tu jak kolega cofnęłam się do 2015 roku, mieliśmy zarejestrowanych tylko 3 sprawy, to następnie w 2016 już 10, 17, 16 i w 2018 do dnia dzisiejszego mamy zarejestrowanych w prokuraturze 8 spraw, choć wiem na pewno, że policja prowadzi kolejne postępowanie w sprawie uśmiercenia sroki i tutaj, tak jak mówił przedmówca, wydaje mi się, że to ta tendencja wzrostowa wynika też ze wzrostu świadomości społeczeństwa, bo dużo doniesień wpływa do nas jednak od ludzi, od obywateli. I tak jak tutaj tą wspomniałam, ostatnią srokę, wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu raczej nikomu nie przyszłoby do głowy zawiadamiać organa ścigania o tym, że ktoś zastrzelił srokę. Dzisiaj takie zgłoszenia mamy, co bardzo cieszy oczywiście. Jeśli chodzi o akty oskarżenia czy umorzenia, no jednak większość tych spraw zostaje umorzonych. Jednak i tak wydaje mi się, że dużo, połowa została zakończona aktami oskarżenia. Jednak umorzenia wynikają, wydaje mi się, z tutaj jak pan Paweł wspominał, no zwierzę jest niestety takim dosyć niemym uczestnikiem postępowania. Ono niesie ze sobą, ono możemy na podstawie czy wyciągać z niego informacje na podstawie oględzin i obrażeń, które stwierdzamy, jednak częstokroć nie potrafimy określić, skąd te obrażenia się wzięły, tak? Jeśli nie mamy świadków zdarzenia, tak, ja ostatnio byłam zmuszona umorzyć sprawę, z pierwotnego doniesienia wynikało, że ktoś dokonał uszkodzenia ciała kota, oberwał ogon i był tam paskudna rana ziejąca od bytu. Jednak no, po oględzinach i badaniu przez lekarza weterynarza okazało się, że niewykluczone, iż uległ on wypadkowi drogowemu. Niestety, no kot
badania
nie mówi...
DNA wchodzą w grę czasami?
Czasami oczywiście wchodzą w grę. No tu w tej sytuacji niestety nie było takiej możliwości. Ten kot znalazł się po jakimś tam dłuższym czasie, wrócił do domu. Jednak no, wydaje mi się, że gro tych spraw kończy się jednak sukcesem i skierowaniem aktu oskarżenia i uzyskaniem skazania przed sądem.
To ja może teraz przytoczę statystyki Fundacji Czarna Owca Pana Kota, znów tej fundacji, ale trochę z innej strony. Otóż według tej fundacji 81% spraw dotyczących znęcania się nad zwierzętami, mówimy oczywiście o statystykach ogólnopolskich, jest umarzanych przez prokuratury rejonowe. 30% spraw o wykroczenia przeciwko ochronie zwierząt kończy się skierowaniem przez policję do sądu. 86% wyroków pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzętami jest orzekanych w zawieszeniu. Pani mecenas, i tu pytanie do pani. Pani bardzo często reprezentuje prawa zwierząt. Ja może zacznę od tego, jak to się stało, że wybrała pani właśnie tę drogę, tę specjalizację i postanowiła pani reprezentować zwierzęta w sądach.
No dobrze, to historia jest bardzo prosta. To znaczy, po pierwsze wywodzi się z mojego wychowania i z mojego domu, bo polegająca na tym, że od zawsze mieliśmy spojone to, że zwierzęta, przyroda są wartościami samoistnymi. Należny jest im szacunek, opieka i ochrona. Zresztą tak mówi ustawa o ochronie zwierząt. Po drugie, istotą zawodu adwokata tak naprawdę jest zabieranie głosu w imieniu tych podmiotów. No, zwierzęta niestety prawnie nie są podmiotami, no, ale tych choćby quasi podmiotów, które są najsłabsze, najbardziej pozbawione tej ochrony prawnej. I myślę, że moja praca to jest tak naprawdę taka całkowita walka o pryncypia przestrzegania prawa. Właśnie zabiera się głos w imieniu właśnie tych niemych istot, ale jednak czujących, takich, które trzeba chronić przed cierpieniem. To cóż może być jakby większą emanacją mojego zawodu? Myślę, że przede wszystkim stawanie w imieniu i w ochronie tych najsłabszych. Zresztą nie tylko dotyczy to zwierząt, dotyczy to wszelkich grup słabszych w systemie prawa, również grup osób, które są z różnych przyczyn wykluczane.
Pani mecenas, jak to właśnie w Polsce statystycznie wygląda z tym umarzaniem lub też orzekaniem kar w zawieszeniu, bo mamy taką ustawę, jaką mamy. Teraz ustawa uległa nowelizacji, kary zostały zwiększone do 5 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, ale tak naprawdę te maksymalne wyroki to są jakieś ewenementy. No, ja w swojej też praktyce stowarzyszeniowej no, nie spotkałam się jeszcze z przypadkiem, żeby sprawca został skazany na, według wcześniej obowiązujących przepisów, na 3 lata więzienia. Więc czy chodzi tak naprawdę o to, co jest zapisane w ustawie, czy o nieuchronność tej kary i stosunek sędziów? Jak, z jakimi pani się z sytuacjami spotyka?
No ja nie jestem... Ja nie jestem entuzjastycznie nastawiona, czy w jakiś sposób nie mogę podpisać się pod tym, że nie jest tak źle, jeśli chodzi o ściganie przestępstw dotyczących zwierząt. Na pewno jest poprawa, ale jest źle, dlatego że większość spraw nie trafia na awokandy sądowe, nie są wnoszone w tych sprawach akty oskarżenia. Sprawy zostają w większości, zresztą tak jak pani redaktor zacytowała, umorzone i nie trafiają w ogóle przed oblicze sądu. Więc teraz sytuację mamy taką, że z jednej strony ustawodawca zwiększył kary za przestępstwa wobec zwierząt. W tym najbardziej drastycznym przestępstwie ze szczególnym okrucieństwem do lat 5 zwiększył górną granicę zagrożenia karą pozbawienia wolności do lat 5. Wprowadził też widełki takich minimum 3 miesięcy. Więc tu jest takie wyraźne zaostrzenie z jednej strony, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że dopóki sprawy nie będą doprowadzane na wokandę sądową, nie będą wnoszone akty oskarżenia, to przecież żaden sąd nie będzie miał nawet szansy orzec kary surowszej. Czyli tak naprawdę tutaj moim zdaniem głównym problemem jest skuteczne ściganie sprawców przestępstw wobec zwierząt i to powinien być priorytet. Zwiększenie kar ma tutaj walor bardziej symboliczny niż w praktyce przełoży się na bezpieczeństwo zwierząt. No tak jak tutaj już państwo podkreśliliście, bo to też nie jest jakby zarzut ad personam do moich przedmówców reprezentujących organa ścigania, ale Zwierzęta są istotami niemymi w postępowaniu przygotowawczym, karnym, a zanim dojdzie do tego postępowania, to są tymi ofiarami niemymi. Więc to, tak naprawdę te przestępstwa, o których Państwo mówicie, ta liczba zgłoszeń, ostatecznych aktów oskarżenia, ale nawet tych, które są po prostu zgłaszane i rejestrowane tych przestępstw, jest tylko jakimś wycinkiem, fragmentem dużo większej skali okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, bo tak naprawdę dowiadujemy się tylko o tych ofiarach, które zobaczymy naocznie albo które usłyszymy za ściany czy gdzie indziej. Gro tych zwierząt w ogóle nie jest chronione. No i to jest jakby niestety taka, taka powiedzmy, że naturalny problem w kwestii prawnej ochrony zwierząt, że ta ofiara nigdy nie weźmie telefonu i nie zadzwoni, nie powie: jestem bita, przyjedźcie, pomóżcie. Więc tutaj przede wszystkim to, co możemy zrobić i to, co uważam, że jest dzisiaj głównym problemem, to nadal jednak zbyt mała świadomość tego, że należy reagować na sytuacje, które są podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Czyli jeśli widzimy zwierzę, które narażone jest na cierpienie lub ból, bo takie jest znamie przestępstwa znęcania się, z artykułu 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, to należy zawiadomić organy ścigania. Nie wstydzić się tego. Ja bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których ludzie wstydzą się zawiadomić, bo uważają, że to jest jakiś rodzaj donosu sąsiedzkiego.
Albo się boją po prostu.
Albo się boją.
Ostracyzmu ze strony sąsiadów, tak jak tutaj pan Paweł
dokładnie.
Kozłowski wspominał, że w małych wsiach po prostu ludzie boją się zemsty.
Dlatego do takich osób trzeba apelować, żeby i uświadamiać je, że po pierwsze, jeśli się boicie, to zgłoście to do organizacji pozarządowej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. To taka organizacja na podstawie artykułu 39 ustawy o ochronie zwierząt ma prawa strony pokrzywdzonej w postępowaniu karnym. A zatem w jakiś sposób państwa, że tak powiem, odciąży z tej inicjatywy związanej zarówno ze zgłoszeniem, a później też przecież może zażalić na przykład takie postanowienie o umorzeniu. Tutaj może być dużo bardziej aktywna, więc można sięgać w tym kierunku, ale i tak znowu bez naszej solidarności z ofiarami przemocy, wszelkiej przemocy, zarówno przeciwko zwierzętom, jak i przeciwko ludziom, będzie bardzo ciężko organom ścigania te przestępstwa wykrywać, a następnie kierować do organów ścigania. Ja wiem, że to jest trudne i wiem, że ludzie spotykają się z ostracyzmem, ale wiem też, z jak wielką satysfakcją później te osoby, które zdecydują się jednak i odważą złożyć zawiadomienie, które skończy się ukaraniem sprawcy, jak wielką satysfakcję tym ludziom to daje i wiarę w to, że warto, i też wiarę do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.